Dobrze, panowie. Drugie spotkanie z serii tylko dla mężczyzn i druga konferencja, którą no właśnie też nagrywam, więc podejrzewam, nie tylko mężczyźni będą tej konferencji słuchać. Ale te swoje słowa kieruję dzisiaj do was, tu obecnych facetów. Bardzo się cieszę z waszej obecności i w ogóle szapoba, tak to się mówi, nie? Waszą stronę, że wy, faceci, chcecie coś ze sobą robić. Naprawdę, piątek wieczór i nie siedzimy przy wódce, przynajmniej nie jeszcze. Ale młodzi faceci spędzają wieczór, żeby troszeczkę pomyśleć o sobie i coś ze sobą zrobić. Naprawdę ukłon w waszą stronę. Naprawdę to doceniam i fajna rzecz z waszej strony. Dzisiaj konferencja pod nazwą, pod tytułem Męska Siła. Temat, z którym w zasadzie sobie chodzę od ostatniego spotkania, kiedy zrobiliśmy sobie taki malutki spis, o czym chcielibyśmy tu gadać, nad czym dyskutować. Jednym z tematów było właśnie była właśnie męska siła, czym ona w ogóle jest, skąd ona się bierze, jak ten temat ugryźć. Ja też troszkę myślałem, jak ten temat ugryźć. Pierwsza myśl, którą odrzuciłem potem, była taka, że ja po prostu, wiecie, zrobię sobie taki research i znajdę jakieś takie tanie treści, które można spokojnie znaleźć w Empiku, w dziale psychologia, rozwój osobisty. Właśnie czym facet się powinien zająć, nie, czego facet potrzebuje. Ale troszkę mi to nie pasowało, ponieważ potem sobie pomyślałem, że nie wszystkie współczesne trendy mi się podobają, mi jako facetowi, być może tobie też. Więc sobie zadałem pytanie, myśląc o swojej męskiej sile, gdzie ja mam szukać źródła, które pomoże mi tę siłę w sobie rozwinąć? Bo szukając odpowiedzi na pytanie, co to jest męska siła i skąd ją czerpać, jak ją rozwijać, no to tak naprawdę szukamy pewnego wzorca, na którym mogę się jakoś oprzeć, bo myślę, że my jako mężczyźni potrzebujemy po prostu w życiu wzorca. Potrzebujemy takiego właśnie źródełka, z którego zaczerpniemy to, co weźmiemy do siebie i w nas się potem rozwinie. I wzorów mężczyzny, męskości można znaleźć dzisiaj mnóstwo. Z takim lekkim przekąsem powiem, że dzisiaj co drugi influencer, męski influencer chciałby być takim wzorem mężczyzny, ale jak tak się bliżej przypatrzysz tym ludziom, to nawet nie można powiedzieć, że są to ludzie z jajami. Często to są po prostu jedne wielkie wydmuszki. Może wygląda, że są facetami z jajami, ale bardzo pustymi. Przepraszam, jeśli przy okazji jakiegoś influencera obraziłem. To też pokazuje chociażby ostatnia afera Pandora Gate, która pokazuje, jak bardzo te ideały dzisiaj nam łatwo upadają. Mam się uśmiechać teraz? Dziękuję. Zdjęcie mi ktoś robił, dlatego nieważne. I panowie, chcę wskazać jeden wzór. I myślę, że nie trudno się domyślić, kto jest wzorem, najlepszym wzorem mężczyzny. Nie Marcin, nie Marian. Panowie... Nie. Dla mnie wzorem mężczyzny jest Jezus Chrystus. Uważam, że nie było na tej ziemi bardziej dojrzałego i bardziej z jajami faceta i bardziej wrażliwego, zintegrowanego faceta, jak właśnie Jezus Chrystus. I w ogóle tak mi trochę głupio było, że ja w ogóle o nim nie pomyślałem na początku, jak sobie szukałem jakiejś takiej drogi na powiedzenie tej konferencji. Jezus, Bóg wcielony, który przyjął ludzkie ciało, który też przyjął określoną płeć, bo Jezus nie był obojniakiem, nie był kobietą, był mężczyzną, miał penisa, miał jądra. Jakkolwiek to może dla niektórych dziwnie brzmi, ale tak było. Jakby Jezus nie miał tam pustej przestrzeni między nogami. Tak się domyślam, nie sprawdzałem, ale... Raczej był w pełni mężczyzną. Jezus jest mężczyzną, który jest najbardziej dojrzałym, jaki chodził po tej ziemi, któremu ja jako mężczyzna mogę się podporządkować, ale w takim dobrym rozumieniu. To znaczy, myślę, że my jako mężczyźni potrzebujemy innego mężczyzny, któremu możemy się podporządkować, ale pozytywnie. Nie w sensie takim pan i władca, że jestem takim chłopem jak z serialu 1670, takim pańszczyźnianym chłopem, nad którym Jan Paweł chodzi z batem i go tresuje. Tylko potrzebujemy no właśnie na kim się oprzeć. I chciałbym pokazać ci, że Jezus jest takim wzorem, z którego można czerpać. Mężczyźni, których ja spotkałem w swoim życiu, od których ja też dużo czerpałem, to byli zazwyczaj faceci, którzy sami od Jezusa dużo zaczerpnęli. Jeśli ty w swojej męskości, w swoim rozwoju szukasz jakiegoś wzorca, czemu nie Jezus? Może nie dlatego Jezus, bo Jezusa troszeczkę tak żeśmy, jak to się odmienić można, zniewieścili? Nie, że Jezusek to często taki słodziutki Jezusek, na takich słodkich obrazeczkach, które wiszą u naszych babć. Na schodze po kolędzie to czasem widzę takie dziwne obrazy Jezuska. Jezuska, któremu bliżej z wyglądu do jakiejś laleczki, do jakiegoś takiego chłopaczka, który nie wiadomo, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, nie wiadomo. Ale Jezus to był najprawdziwszy mężczyzna. Dlaczego za Jezusem tak baby latały? Przeczytajcie Ewangelię. To są konkretne fragmenty, które pokazują, że za Jezusem kobiety, nie tylko faceci, ale kobiety leciały po prostu z oczami na wierzchu, dlatego że one widziały, jaki on jest cudowny, jak bardzo jest integrowany. Ja w tej konferencji chciałbym się oprzeć na artykule Mieczysława Guzewicza, który w ogóle napisał książkę, tytułu teraz nie pamiętam, ale coś tam w tytule jest właśnie Siła mężczyzny, coś tam. I opiera swoją książkę właśnie na między innymi Jezusie Chrystusie, w ogóle na Bogu. Bo Bóg też jest wzorem mężczyzny i kobiecości też. Skoro my powstaliśmy na Jego obraz, to możemy powiedzieć, że w szukaniu prawdy o sobie jako o mężczyźnie, to już w ogóle pierwszy konkret, wystarczy, że będę człowiekiem modlitwy. Modlitwa będzie mi moją męskość rozwijać. Ja tu będę czasem jego rzeczy cytował, krótsze bądź dłuższe pasusy. Proszę o cierpliwość. Jak już naprawdę będziecie mieli dość, to dajcie znać. Ale temat jest tak szeroki, tak trudny, więc sobie dzisiaj pozwolę, myślę, że więcej niż pół godziny mówić. Ale myślę, że raczej was nie zanudzę. Jakby ktoś umierał, to proszę dać znać, dobra? Jakby ktoś już po prostu miał totalnie zgon, to niech da znać, albo po prostu się położy na kanapie. Czemu nie? Dobra. Panowie, Jezus Chrystus, wzór męskości. Ja osobiście powiem wam, że na Niego jako na wzór to patrzę od kilku lat. Dla mnie Jezus nie był wzorem. Ale im dłużej medytuję Jego Słowo i się przyglądam Jezusowi jako człowiekowi, oczywiście też jest dla mnie Chrystus wcielonym Bogiem, ale Jezusowi jako mężczyźnie, człowiekowi, to jest myślę, kurde, ja chcę być taki jak On. Nie, że chcę być drugim Jezusem, nie chcę być kopią Jezusa i nikt z nas nie da rady nią być, ale chcę być jak Jezus, chcę mieć za przeproszeniem takie jaja, jak miał Jezus. Oczywiście metaforycznie, nie? Może to brzmi zbyt obsesyjnie, ale naprawdę chcę być tak męski, jak męski był jako człowiek Jezus. I w zasadzie dalej jest, bo przecież Jezus nas nie zostawił, nie wyparował. W tym artykule autor, ten Mieczysław Guzewicz, próbuje zebrać, opisać Jezusa różnymi przymiotnikami, jaki Jezus był i jest, i jednocześnie to też pokazuje może, jaki jest pewien ideał męskości mężczyzny, którym ja też mogę być. No i cytując Ewangelię, ukazują nam wspaniałego mężczyznę, doskonałego pod każdym względem, integralnego i w pełni rozwiniętego. Wyrażenie w pełni rozumieć musimy jako całkowicie, bez najmniejszych ubytków, w 100%. Tak jak nikomu, co prawda, z nas się nigdy nie uda, ale do czego każdy powinien dążyć, z nas jako facetów. Jezus jest wrażliwy, współczujący, czuły, delikatny, opiekuńczy, troskliwy, litościwy, pocieszający, skory do pomocy, służący, zatroskany o innych, przyjacielski, towarzyski, posłuszny woli Ojca, pełen zaufania wobec Niego, wierny prawu, godliwy w pełnieniu swoich zadań, ascetyczny, radykalny, wierny, pracowity, elastyczny w działaniu, to jeszcze nie koniec, dopiero nie, prawie połowa, odpowiedzialny, prawdomówny, mądry, elokwentny, bardzo inteligentny, bystry, błyskotliwy, skromny, niekonwencjonalny, patriotyczny, ale nie szowinistyczny, obiektywny w ocenie, konsekwentny, niezależny, uczciwy, szczery. Jest męski, waleczny, surowy, gwałtowny, odważny, radykalny, bezkompromisowy, gotowy do podejmowania ryzyka, gotowy do przyjęcia cierpienia, wymagający, łamiący sztywne normy, przywódczy, silny. Jest doskonałym wychowawcą. Jezus jest lojalny, opanowany, trzeźwy w ocenie, wolny od jakiejkolwiek zachłanności, sprawiedliwy, nie boi się osądu innych, czysty w intencjach, dyplomatyczny, uczciwy w osądach, obiektywny, konkretny, pokorny. taki jako mężczyzna był i jest Jezus. Pytanie do ciebie, na które teraz nie musisz tu odpowiadać. Ale czy ty byś chciał być takim facetem? Ja wam powiem, chciałbym. Facetem, który, jak może zauważyliście w tym opisie, łączy w sobie takie cechy, które no bardzo przypisujemy kobietom, ale też cechy takie bardzo twarde. Te miękkie, nazwijmy to, odnosząc się do poprzedniej konferencji, miękkie i twarde cechy Jezus w sobie łączy. Pełna integralność. Dlatego nie tylko za Jezusem baby latały, ale też faceci. Wystarczyło, że Jezus popatrzył na, nie wiem, celnika Mateusza i powiedział: pójdź za mną. No to co Mateusz robi? Facet pakuje manatki i leci za nim. Jezus mówi do prostych chłopów, którzy pewnie mieli wielkie łapy śmierdzące rybami na brzegu jeziora: pójdźcie za mną. Oni od razu wszystko zostawiają, idą za Jezusem. Naprawdę Jezus też musiał być pociągający dla facetów i dalej jest. I pewnie też dla ciebie może być. Więc pierwsza rzecz, i to taki był bardzo przydługi wstęp, możesz zobaczyć w Jezusie naprawdę faceta, który może stać się dla ciebie inspiracją. Jeśli z jakiegoś powodu do tej pory nigdy nie spotkałeś faceta, który by stał się dla ciebie pomocą, weź Jezusa. Jezusa, który może cię naprawdę poprowadzić i może ci pomóc zbudować męski obraz siebie. Z czym wszyscy mamy problemy. Ja zaraz jeszcze, wracając do Jezusa, powiem o takich konkretach, w czym się ta męskość, męska siła Jezusa przejawiała i w czym się może przejawiać u ciebie. Czyli takie konkretne, wiecie, obszary, nad którymi można pracować. Ale też no, krótko trzeba sobie powiedzieć, że z jakiegoś powodu odczuwamy brak męskiej siły. To może potem wyjdzie w konferencji, nie? Czy ty jako mężczyzna dzisiaj masz takie momenty, że nie czujesz się silny jako mężczyzna? A może teraz tylko podnosząc rękę, pokażcie, czy są tacy wśród nas, którzy czasem tak mają, że czujesz, że nie jesteś silny jako mężczyzna? Są tacy ludzie tutaj? Okej, dla tych, którzy nie widzą, potwierdzam, większość panów obecnych tu podniosła ręce. Nie mówię jacy. Także spokojnie. RODO zachowane. No, panowie, no tak to właśnie niestety działa, że z jakiegoś powodu nasza siła gdzieś nam uleciała albo nigdy jej nie zdobyliśmy. Prawdopodobnie powodem tego jest chociażby trudna rodzina, z której pochodzimy. Brak ojca, to kiedyś będzie jeden wielki, konkretny temat, ale ślepo można strzelać, że to właśnie brak ojca, albo ojciec nieobecny, albo ojciec emocjonalnie niedostępny, ojciec patus, ojciec nie wiem jaki jeszcze trudny. To powód tego, że dzisiaj ja, witaj, że ja dzisiaj może nie odczuwam w sobie męskiej siły. I to jest na przykład kawałek mój. U mnie ojca w domu nie było tak naprawdę, więc ja nigdy od niego takiej siły nie otrzymałem. Może też dlatego, że nie mamy w życiu relacji takich prawdziwych, głębokich, takich jakie miał Jezus. To też nie mamy w sobie tej siły. Może dlatego, że my, faceci, mamy często powierzchowne relacje. Już nawet nie mówię o relacjach z kobietami, nie? Bo to jest jakby osobne koko jumbo, to jest trud. Ale też jako faceci nie mamy często relacji. Nie? Na przykład, czy ty masz w swoim życiu jakiegoś faceta, któremu możesz powiedzieć, że jest przyjacielem? I okej, w niektórych środowiskach jakbyś zapytał: o, gej, od razu, o. Ciepły, ma przyjaciela, o, jak może, nie? Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że facet potrzebuje faceta przyjaciela. Ja takich mam. Ja sobie nie wyobrażam życia. Mam przyjaciół facetów, z którymi robię męskie rzeczy, jakkolwiek to dziwnie zabrzmiało teraz. Ale to też jest ciekawe, że się o tym gada i jakieś takie od razu śmiechy się pojawiają, nie? I naprawdę jestem za nich bardzo wdzięczny. Nie? Już nie będę może się silił na przykłady, ale takich facetów mam i też takich potrzebujemy w swoim życiu. Może to, że ciągle zapieprzamy, że dzisiaj facet, współczesny facet to jest ten, który musi być, wiecie, biznes, nie? Biznesmen, który po prostu high level, ciągle wszystko na najwyższym poziomie, ciągle biegnie, po prostu przypłaca to zawałem i może wszystko ma, ale tak naprawdę nie ma siebie. I może o tym trochę gadaliśmy przed spotkaniem z kimś tutaj, też bez nazwisk, że jest jakaś taka tendencja, żeby deprecjonować męskość, czyli tak anulować, mówić, że mężczyzna to w ogóle nie jest potrzebny dzisiaj. Po co komu mężczyźni? Nie? Jakby po co w ogóle męskość? Męskość nie jest fajna, jest passé. Wszyscy powinni być na równym poziomie, nie? Takie obojniaki najlepiej wszyscy. Wszyscy równiutko. Też się z tym nie zgodzę. Mężczyzna i jego męskość są potrzebne w tym świecie. Nie na darmo Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko obojniaka i obojniaka, nie? No dobra. Dobrze sobie też dla własnego rozwoju odpowiedzieć na pytanie, jeśli ja się dzisiaj czuję takie lelum polenum jako facet, nie mam tej męskiej siły w sobie, to zadać sobie pytanie dlaczego? Co się stało w moim życiu, że tej siły nie mam? Jeśli potrafię to wskazać, co bym chciał z tym zrobić? Czy chciałbym nad tym popracować? No skoro tu jesteście, to podejrzewam, że tak. Ale może trzeba byłoby coś więcej. Może terapia? Ja też dużo swojej siły uzyskałem na terapii, kiedy zmierzyłem się z tymi tematami tak bardziej profesjonalnie. No dobra, ale to nie spotkanie terapeutyczne, to bardziej tylko jako taka mini inspiracja. Panowie, w czym się przejawiała, wracam do Jezusa, męska siła Jezusa? Dlaczego Jezus był facetem z jajami? Bo był prawdziwym człowiekiem. Po pierwsze dlatego, i widzimy to w Ewangeliach, że to był człowiek niesamowicie aktywny. Myślę, że męska siła przejawia się w tym, że jesteśmy po prostu pracowici, ale nie tak, że się zażynamy, tylko że facet to jest facet, który bierze ten świat w ręce i go przemienia i próbuje coś robić ze swoimi możliwościami. Że nie jest fertkiem kiepskim, który siedzi i pije mocnego fula i ogląda telewizor i czasem przyjdzie paździoch albo boczek i wypiją, prawda, flaszeczkę i potem są bardzo aktywni i głupoty robią. Tylko myślę, że męskie jest to, że człowiek, że facet, mężczyzna po prostu jest pracowity. I cytat z Mieczysława Guzewicza. Śledząc teksty natchnione, czyli Ewangelię tutaj mam na myśli przede wszystkim, wyłania się z nich obraz Jezusa bardzo ciężko pracującego podczas swej publicznej działalności. Możemy być przekonani, że do dużego wysiłku fizycznego był on przyzwyczajony od wczesnego dzieciństwa. W opisach dostrzegamy bardzo wiele czasowników w rodzaju przyszedł, odszedł, aby głosić naukę, oddalił się, wszedł, zszedł, wsiadł, odchodził, dotarł, przechodził, przeprawił się, wyszedł, opuścił, odpłynął, udał się, wyprowadził itd., itd. Robiąc powierzchowne zestawienie samych tylko użytych czasowników, mamy w Ewangeliach około 120 miejsc ukazujących Jezusa wykonującego różne czynności. Nie biorę tu pod uwagę uzdrowień, nauczania, wypędzania złych duchów, czy toczenia sporów z przeciwnikami. I to samo to, że też Jezus po prostu ciągle zadyndalał. Na przykład jak przechodził, tak to lekko czytamy, nie? Z Nazaretu do Jerozolimy. Jezus przeszedł, nie? To jest 100 kilometrów w górzystym terenie. I Jezus ciągnie tych swoich apostołów, oni za nim, nie? 100 kilometrów. Wyobrażacie sobie? 100 kilometrów przez góry? Ja bym zdechł. Na ostatniej majówce, tak to majówka, co to było? Integracja. Integracja. Przeszliśmy 18 kilometrów. Ja myślałem, że umrę. I umierałem dwa dni. A co dopiero 100 kilometrów. Wiecie, Jezus był człowiekiem, który gdzieś miał w sobie takiego niespokojnego ducha i pozwolił mu się, że tak powiem, ruszać. Oczywiście nie chodzi o taki aktywizm dla samego aktywizmu, ale o to, żeby popatrzeć, co w moim życiu jest do zrobienia i kuźwa to zrobić. I tutaj sobie pomyślałem, znowu pojadę trochę po księżach, moich współbraciach. No ale mieszkam w męskim środowisku, więc też pewne rzeczy widzę. Ja też nie jestem tu bez winy, nie? Jak hejtuję innych księży, to prawdopodobnie też mnie jakoś to dotyczy. Ale mam takich współbraci, wiecie, nie? W sile wieku. 40-50 lat. To już chyba nie jest stary facet, nie? To jest raczej, no jeszcze moc jest, nie? I wielu tych facetów w tych naszych placówkach to po prostu takie placki. On cały dzień siedzi albo przed telewizorem, łaskawie wyjdzie na pół godziny na spowiedź. Potem pójdzie gdzieś do współbrata, obrobi dupę wszystkim, jak to wszyscy nic nie robią i wszyscy są źli. I wraca do siebie, otworzy piwko, może brawiarz zmówi. No i tak dzień za dniem. I jakoś to leci, nie? Jakoś to leci. Ja sobie tak myślę, jak takiego współbrata, czy palotyna, czy nie palotyna, czy księdza spotykam z tego mojego środowiska, to sobie myślę, kurna, coś jest nie tak. Jakby rzeczywiście to jest kapłańska męskość? I nie chcę być takim księdzem, takim mężczyzną, który jest fertkiem kiepskim. Więc panowie, męska siła to jest pracowitość, czyli pewna aktywność, wyjście poza swój komfort, nie siedzenie z założonymi rękami i mówienie, wszystko jest źle, zawsze było źle, po co to robić, po co próbować, zawsze tak było, nic się nie zmieni, dajmy sobie spokój. Ktoś mi ostatnio jakimś księdzu opowiadał, że jakiś tam młody ksiądz przyszedł na parafię i mówi, księże, proboszczu, zróbmy to i to i to, jakby mam pomysły. A on mówi, ale po co to będziesz robił? Nikt nie przyjdzie, jakby bez sensu, tylko pieniądze stracimy, po co to robić? Ja sobie wtedy myślę, o Jezus Marian, Jezu Marian, po co? Więc to, panowie, jeśli chcesz tę siłę w sobie rozwijać, to rusz dupę, rusz duszę. Zamień sobie w zależności od potrzeby, nie? Kolejna rzecz. Widoczna w Jezusie, że to był człowiek naprawdę prawdziwej modlitwy. Męska siła Jezusa wynikała z Jego modlitwy. I to nie była modlitwa, która była klepanką, że Jezus se poszedł z szacunkiem do tych, co się tak modlą, że poszedł se z różańcem, a on nie wziął Maryję na bok i mówi, siadaj matka, teraz będę do ciebie mówił, nie? I klepał. Tylko jak prześledzicie znowu tekst Ewangelii, to widać Jezusa, który modlił się w taki sposób, że go to napełniało, ładowało. Był jak takie auto Tesli na stacji ładowania. Spędzał często noce po to, żeby się naładować. I tutaj znowu cytat z tego artykułu. U wszystkich ewangelistów znajdujemy 16 zapisów ukazujących Jezusa modlącego się. Wśród nich są takie bardzo wymowne. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z jego uczniów do niego wtedy, naucz nas się modlić. Można łatwo dostrzec, że Jezus modlił się często kosztem odpoczynku, odmawiając sobie snu, modlił się w różnych momentach dnia, wykorzystując każdą chwilę. Mądrość i wielkość ucznia Jezusa wyrażają się i potwierdzają w tym, że najpierw pyta on mistrza, co i jak ma robić. Mężczyzna na swojej modlitwie nie musi zajmować wiele czasu. Chodzi o konsultację, o bycie w kontakcie. Trzeba pamiętać, że Bóg ma zawsze wolną linię. Jego telefon jest wolny, kiedy chcemy się z Nim skontaktować. Wiecie, Jezus jak się modlił, to naprawdę to musiało być wydarzenie. Nie wiem, czy dla ciebie, jako dla faceta wierzącego, może jakbym mówił do niewierzących, to bym zapytał, nie wiem, medytacja jakaś? Ale czy dla ciebie wierzącego faceta modlitwa jest źródłem siły? Czy bardziej jak myślisz modlitwę, to myślisz, o Jezu, jaka nuda. I modlitwa jeszcze bardziej męczy niż cieszy. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale Jezus pokazuje, że modlitwa jest przestrzenią, która powinna karmić, która ładuje. To Jezus na modlitwie zdobywał siłę, odpowiedzi jako człowiek. Pytał swojego Ojca, jakby co mam robić, w którą stronę pójść, jakby w co się zaangażować. To nie była przestrzeń nudy i zmęczenia, wręcz przeciwnie. Może wtedy jest modlitwa u mężczyzny okej, kiedy jest autentyczna i szczera. Kiedy staje na modlitwie i wale, wiecie, prosto z mostu Bogu. Myślę, że dlatego faceci boją się modlić, bo myślą, że modlitwa musi być grzeczna. Bo jak nie jest grzeczna, to jest grzeszna. Czyli, że na modlitwie mam udawać kogoś, kim nie jestem. Najlepiej, żebym udawał kobietę, która jest taka delikatniusia, fajniusia i takimi ładnymi słowami wszystko mówi. Nie, jak cię, no nie mogę przeklinać, bo to nam internet idzie, ale jak cię strzela, idziesz na modlitwę, kaplica, twój pokój, nie wiem, gdzie tam jesteś i mówisz, Boże, słuchaj, cholera mnie dzisiaj trafia. Nie, jakby mam dość i chcę Ci o tym powiedzieć, chcę przed Tobą z tym stanąć. Co mam robić w tym wszystkim? Będziecie kiedyś w małżeństwie, to na przykład jak będziecie w małżeństwie, to powiecie Bogu na modlitwie, mam ochotę zabić tę moją babę. Daj mi siłę, żebym tego nie zrobił. Nie? Konkretne źródło siły. To też, to jako dygresja, ale tak popatrzyłem tutaj na ciebie, to mi się skojarzyło. Na przykład to fajnie widać w kościołach worshipowych dzisiaj, nie? Faceci, którzy podnoszą ręce i się modlą całym sobą, którzy się nie boją pokazać, że modlitwa jest dla nich ważna. Czemu by tego nie robić w kościele, nie? A my w kościele tak. Wiecie, jaka jest pozycja faceta w kościele? Taka. tak stoi, nie? Tak, jakby ręce złożone dla tych, co nie widzą. Przypadkiem, czy ja nie wyłączyłem czas, nie? Co nie widzą, nie? Ręce złożone, jaja skryte pod dłońmi i tak stoimy i tak liczymy, ile jest płytek na suficie, nie? Nie widzieliście tego w kościołach pod chórem? Ja u mnie na wsi mnóstwo takich facetów widziałem, nie? Na modlitwie możesz być sobą, ale lecimy dalej. Kolejna rzecz. Jezus jako mężczyzna był tym, który nie bał się konfrontować ze złem. Złem wcielonym, złem, który przejawiał się w ludzkich też decyzjach, głupotach. Widzimy Jezusa, który ma władzę nad złymi duchami, wydaje polecenia, rozkazuje. Złe duchy zdają sobie z tego sprawę, jaką on ma moc i kim jest i są mu posłuszne, choć nie bez walki. Wypędzanie złych duchów, uwalnianie opętanych były to sytuacje podejmowania z nimi walki, prowadzenia wojny, nękania ich, dręczenia. Taka postawa jest istotna w zachowaniu każdego mężczyzny. Koniecznością dla niego staje się walka z szatanem. Szatanem nie jako takim śmiesznym diabełkiem, który lata z ogonkiem między nami, tylko szatanem jako konkretną rzeczywistością, która próbuje nam namieszać w relacjach z Panem Bogiem. Ale rozszerzyć to możemy na po prostu jakkolwiek pojęte zło. Jezus był tym, który jak widział, że jest zło, to zakasał rękawy i mówił: dobra, dostaniesz w mordę teraz, nie? Jakby popatrzcie, to też widać na przykładzie złych duchów. Jezus się z nimi nie pierdzieli. I Jezus po prostu wtedy jak taki, nie wiem, Thor z tym młotem, po prostu stoi przed tym złem i wali w pysk. Bierze za pysk, spętuje te złe duchy i wali nimi o ziemię. I myślę, że mężczyzna, który jest Jezusowy i z Jezusa czerpie inspirację, to jest też ten, który nie boi się brać zła za mordę. Ale tego zła, które przede wszystkim jest w nim i które gdzieś tam się w nas przejawia. Że człowiek, który chce walczyć ze złem, ma być takim żołnierzem, o którym pisał święty Paweł. Uwaga, nie żołnierzem, że latasz z mieczem i krzyżem po Poznaniu. Nie, że Deus Vult i na Jerozolimę, nie? Nie o to chodzi. Tylko myślę, że prawdziwy mężczyzna, Jezusowy mężczyzna walczy ze złem, które najpierw widzi w sobie, a potem ewentualnie próbuje, ale robić to mądrze, jak to robić, to jest inna rzecz, z jakimś złem, które widzi wokół siebie. No ale święty Paweł w liście do Efezjan mówi, że potrzeba czujności, ale też takiej umiejętności, żeby podjąć walkę. Jak to robić? I podpowiedzi właśnie znajdujemy u świętego Pawła, który pisze. Polecam ten fragment na medytację, panowie. 6 rozdział listu do Efezjan. Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepaszawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Święty Paweł wskazuje, że te duchowe dary, które otrzymujemy dzięki modlitwie, też prawdziwej, możemy wykorzystać w naszej codzienności. Ale nie jest to łatwe. Trudno walczyć ze złem w sposób mądry, bo najchętniej, jak spotykamy na przykład kogoś, kto nam robi krzywdę, to co? Chcielibyśmy to dać w gębę, nie? Jak mnie gdzieś tam ostatnio ktoś wyzywał na ulicy, to moja pierwsza reakcja była taka, że ja bym chętnie podszedł i po prostu dał w ryja. Tylko to by się źle skończyło w moim przypadku. Ale wtedy też odkryłem, że to, co dla mnie jest wtedy trudne, to się modlić za tych ludzi. Popatrzcie, jak ktoś wam robi krzywdę, łatwo się modlić za tego człowieka? A to jest konkretne zmaganie. Bierzesz wtedy właśnie tarczę wiary, miecz Słowa Bożego i modlisz się za tego idiotę. Jak spotykam ludzi na kolędzie, którzy jak z wami się dzieliłem przed nagraniem, właśnie dużo teraz gadają, że Tusk, że to, że polityka, to aż czasem mam ochotę, a modli się Pan za tego swojego znienawidzonego tego i tamtego? Jak kiedyś kogoś zapytałem, to ktoś powiedział, ale co się zgadza w ogóle? Jak? Za Tuska się modlić? Za Putina się modlić? Za sąsiada idiotę się modlić? Przecież to jest... No i tutaj różne... To jest człowiek po co się modlić? No, a to się, zacznij się modlić, to zobaczysz właśnie, na czym polega walka ze złem. Jezus też tak walczył ze złem. Kolejna rzecz. Siła Jezusa wynikała z Jego zdolności do konfrontowania się z rzeczywistością, kiedy trzeba było. To znaczy, Jezus nie był takim pluszowym misiem, jak właśnie czasem na obrazkach świętych go widzimy, że tylko Jezus takie ładnie złożone rączki, tak się ładnie uśmiecha, nie? Czy na obrazie Jezu, ufam Tobie, taki milusi, taki troszeczkę dziewczęcy Jezus. Popatrzcie na znowu Ewangelię. Widzimy Jezusa, który często się konfrontuje, który wchodzi w spory. I tutaj znowu cytat. Ewangelie w 47 miejscach ukazują sytuacje, w których dochodzi do konfrontacji, sporów, czasami do bardzo ostrej wymiany zdań z tymi ludźmi. Potyczek tych nigdy Jezus nie prowokował, może poza jednym przypadkiem wypędzenia kupczących ze świątyni, ale nie była to prowokacja dyktowana chęcią wejścia w konflikt. To faryzeusze, uczeni w piśmie i starszyzna go prowokowali, często zadając podchwytliwe pytania, chcąc Jezusa skompromitować lub doprowadzić do ewidentnego złamania prawa. Nigdy im się to nie udało, ale mistrz z Nazaretu nie wycofał się, nie unikał ostrych dysput, nie przejmował postawy fałszywej pokory, nie tchórzył. Zaskakiwał błyskotliwością, bystrością umysłu, niekonwencjonalnością, ale też wiedzą, głębokim zrozumieniem Pisma Świętego, znajomością istoty przepisów i przykazań. Wielokrotnie używał bardzo mocnych i dosadnych słów, nie obawiając się, że kogoś obrazi. Pokazywał, że prawdę czasami trzeba powiedzieć bardzo mocno, wręcz wykrzyczeć, szczególnie kiedy dotyka się zagadnień najistotniejszych. Jeżeli drażniło to przeciwników, to było to potwierdzeniem ich niedojrzałości, małości, zaślepienia. I tu jeszcze jeden cytat, już konkret dla Ciebie, jako dla mężczyzny. Mężczyzna nie może chować głowy w piasek w sytuacjach i okolicznościach, kiedy coś jest złe, nieuczciwe, obłudne, kiedy łamie się prawa boskie i ludzkie. Wobec tego nie może milczeć. Tu nie może być kompromisów. Aż mi się Duda przypomina, jak gada na tym memie. Jak on to mówił na tym nagraniu? Że ty musisz być twardy. Musisz być twardy, nie? Często zarzucamy niesprawiedliwość politykom, decydentom, ale nie dostrzegamy, że sami się wykłamy w układy, nabieramy wody w usta, w pracy, w towarzystwie, w rozmowach ze znajomymi. Bóg zaś oczekuje tego, abyśmy odważnie demaskowali zło, przyjmowali postawę ewangelicznego radykalizmu, nawet za cenę odrzucenia, poniżenia, wyśmiania, prześladowania. Chociażby czasem, jak się przyznasz w swoim środowisku, Bóg jest dla mnie ważny. Spróbujcie, nie? W wielu miejscach będzie hejt. W wielu miejscach będzie hejt. I oczywiście nie chodzi tu robienie dram dla dram, nie? Że teraz mam po prostu ciągle chodzić, ze wszystkimi się kłócić. Tylko być w tym mądrym, nie bać się obronić tego, co jest wartościowe. Jeśli ktoś atakuje moją relację z Bogiem, to ja nie mogę, a może nie zawsze powinienem powiedzieć, no dobra, no, on taki głupi, to niech sobie tak myśli, ale czasem spróbować się skonfrontować, nie? Zapytać jak Jezus, dlaczego mnie bijesz? Jakby dlaczego mnie atakujesz? Ostatnio mam taką ochotę, ale jakoś kurna, często mi dochodzą takie refleksje, jak już mi ktoś coś powie, ale teraz tak czekam. Czekam, aż mnie ktoś nazwie pedofilem, nie? Jakby aż mam ochotę wtedy zapytać się, odwrócić. Nie mówię, ale czemu? Czemu mnie nazywasz pedofilem? Jakby skąd mnie znasz? Choć pogadajmy o tym. Kto wie, czy jakbym tak zrobił, czy ten człowiek by sam nie zaczął spierdzielać, nie? Znaczy, może by dał mi w ryj, ale może by sam uciekł, nie? Bronić tego, co wartościowe, nie chować głowy w piasek. Taki też Jezus był i dostawał przez to po głowie. W zasadzie też między innymi dlatego go zabili. Bo się nie bał bronić tego, co jest prawdziwe. No i kolejna rzecz. Męska siła Jezusa, to już jest przedostatnia rzecz, wynikała z prawdy. Jezus powiedział w Ewangelii Jana: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Jezus był tym, który całe życie sfokusował na prawdzie. Jakby Jezus nie był taki picuś glancuś, że tak lawirował, tylko prawda była w jego życiu czymś istotnym. Można tu filozofować, czym jest prawda albo czym nie jest. Ale wiecie, potrzebujemy w życiu czegoś, w co uwierzymy. Komu uwierzymy? Dla nas chrześcijan tym czymś, tym kimś jest Jezus. Pięknie to opisał Benedykt XVI, który powiedział, że świat jest prawdziwy, na ile odzwierciedla Boga, stwórczy zamysł i rozum odwieczny, swoje źródło. i staje się tym bardziej prawdziwy, im bardziej się przybliża do Boga. Człowiek wtedy staje się prawdziwy, staje się sobą, gdy upodabnia się do Boga. Wtedy dochodzi do swej rzeczywistej istoty. Dawanie świadectwa prawdzie równa się przyczynianiu się do panowania Boga i Jego woli, na przekór interesom świata i Jego władzom. Bez prawdy człowiek żyje jakby obok siebie i w ostatecznym rozrachunku pozostawia pole silniejszym. Tak sobie właśnie też pomyślałem, że jak nie żyje prawdą, mówię bardzo ogólnie, to oddaje swoją siłę komuś albo czemuś. Jeśli jestem facetem, który nic z sobą nie robi, no to ja oddaję, nie? Swoją wolność różnym rzeczom. No i ostatnia rzecz, kto wie, czy nie najtrudniejsza, która jest bardzo naprzeciw dzisiejszym trendom, że bycie męskim to bycie po prostu, nie wiem, burnejką, pudzianem, czyli silnym. Słuchajcie, męska siła to nie znaczy siła fizyczna. Tylko Jezus swoją największą siłę, wiecie, kiedy pokazał? Na krzyżu. Czyli w momencie największej bezradności, a Jego siła polegała na przebaczeniu. Szukając dzisiaj też inspiracji, przy okazji polecam. Szóstak nagrał konferencję pod tytułem Jonasz, właśnie o męskiej sile. I sobie odpaliłem randomowy odcinek, który bardzo mnie dotknął. On mówi, że siła mężczyzny wyrasta po prostu z przebaczenia, że jeśli ja jako facet jestem zdolny pokochać tych, których nienawidzę, którzy mnie skrzywdzili, to wtedy jestem silny. Nawet Szóstak używa takiego mocnego porównania. No sobie wyobraź, że gwałcą ci córkę. Będziesz w stanie przebaczyć temu swojemu oprawcy w sercu? Jeśli tak, okażesz siłę. Jeśli oddasz tym samym, nie mówię o sprawiedliwości, ale jeśli zrobisz mu krzywdę za krzywdę, czy to znaczy, że jesteś silny? Siła Jezusa wynikała ze służby, nie z panowania. Popatrzcie, znowu kłaniają się Ewangelii i znajomość Jezusa w Ewangelii. Jezus nad nikim nie panował. Wręcz przeciwnie, On do swoich uczniów wyszedł z postawy służby. Najlepiej to widać w Wieczerniku, kiedy myje te brudne fajfusy swoim apostołom. Czyli robi coś, co robili niewolnicy w tamtym czasie. Niewolnicy myli swoim panom stópki, no bo łazili po tym piasku, to niewolnik miział te stópki. Jezus myje brudne, śmierdzące, zafajczone stopy swoim apostołom i pokazuje coś niesamowitego, że siła mężczyzny leży w tym, że on potrafi służyć, a nie panować, że nie jest takim patologicznym prezesem spółki, który wszystkich hejtuje, wykorzystuje, ale potrafi swoją siłę użyć do tego, żeby komuś pomóc, kogoś podnieść, komuś po prostu w życiu troszeczkę poukładać. Wielkość Jezusa wyraziła się głównie w Jego ogołoceniu i przyjęciu przez Niego postawy sługi. Symbolicznym sposobem realizacji tych słów było umycie właśnie nóg uczniom. Jezus wykonuje bardzo prostą, ale trudną czynność. W tej naturalności odzwierciedla się wielkość nauczyciela, który wyjaśnia, że robi to także po to, aby dać przykład realizacji najwznioślejszych ideałów ewangelicznych. Jeżeli ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Spokojnie, nie będziemy se stóp myć dzisiaj. Chociaż to byłoby mocne ćwiczenie, co? Ale nie będziemy robić takich rzeczy. To nie jest oaza. Patologiczna. To nie jest patologiczna oaza. Tu się śmieję, bo ja byłem kiedyś na oazie jako kleryk i tam były takie dziwne animacje, że myślę, o Jezu, jaka patologia, ale nieważne. Tylko chciałbym zostawić w tobie taką myśl. Patrzcie, z tego wszystkiego wyrasta obraz Jezusa naprawdę silnego, ale Jego siła nie polegała na tym, że On krzywdził innych, tylko starał się ludziom służyć. Nawet tym idiotom, którzy nie rozumieli tego, co do nich mówił. Jest taka też rezygnacja z siebie, też jest bardzo męska. Nie takie bycie silnym zawsze i wszędzie. Nie posiadanie ostatniego zdania zawsze i wszędzie. Nie bycie naj. Nie bycie, nie wiem, właśnie pudzianowskim. Nie bycie Elonem Muskiem, że po prostu cały świat zdobyłeś. To nie jest od razu wyznacznik siły. Myślę, że silny jest ten, który potrafi zrobić porządek tutaj w sercu, a potem potrafi dzięki sobie ten świat trochę zmieniać. Służyć mu. Nie, że być służalczym, ale że służyć mądrze. No i Jezus, no tak, myślę, że za bardzo nie pasuje do dzisiejszych standardów. Nie wiem jak wy, to może za chwilę też na dyskusję. Ale to, co wam powiedziałem, to jest tylko malutki wycinek obrazu Jezusa. Nie wiem jak wam, ale mnie to pociąga. Mnie to pociąga i wierzę głęboko, że jest w tym sens. Że męska siła bierze się z tego, co robił Jezus. Pytania na koniec do refleksji, tutaj ewentualnie do dyskusji. Co dzisiaj sprawia, że nie jesteś silnym mężczyzną? Jak rozumiesz swoją siłę? Na czym ona by miała polegać? Co robisz, żeby ją rozwijać? Czym ona dla ciebie jest? Dobrze sobie z tym trochę pochodzić i może zakwestionować pewne rzeczy dotychczasowe. Że na przykład to, że bijesz żonę i dzieci, to wcale nie znaczy, że jesteś silnym mężczyzną. No akurat nie wy, no bo nie macie jeszcze swoich, chyba tak patrzę, rodzin tutaj. A może jak bijesz swoją dziewczynę, bo raz w tygodniu trzeba, żeby się słuchała, no to może niekoniecznie to znaczy, że jesteś taki męski. I to, że nie masz Porsche, to też wcale nie oznacza, że jesteś niemęski. Możesz mieć malucha i być takim mężczyzną, że po prostu ledwo ci się jaja do malucha zmieszczą, nie? Naprawdę. I tego wam, panowie, życzę, żebyśmy nie bali się rozwijać swojej męskości, bo to jest też konkretna robota. Do tego zachęcam i tutaj kładę kropkę. Amen.